Kiedy patrzymy na nakładanie rąk w Starym Przymierzu, to po pierwsze widzimy, że nakładanie rąk było stosowane w przypadku składania ofiary na zwierzę ofiarne. Po co? Jako znak przebłagania, jako znak przeniesienia grzechów ludu właśnie na tą ofiarę przebłagalną. I w zależności od dokonywanej ofiary, tego nakładania rąk dokonywał kapłan, arcykapłan, czy też starsi ludu. Kilka tekstów biblijnych. Trzecia Księga Mojżeszowa 1:4. Zachęcam, abyśmy w miarę możliwości otwierali Boże Słowo. Pamiętam taki bardzo dobry zwyczaj jeszcze z lat, kiedy nie było projektorów multimedialnych, gdzie jak mówiło się tutaj z tego miejsca Boże Słowo, to było słychać na całej sali przewracanie kartek. Ten zwyczaj niestety zaniknął i on ma negatywne później skutki, ponieważ kiedy trzeba znaleźć coś w Bożym Słowie, to nie wiemy, gdzie to jest zapisane. Nie ma tej pamięci wzrokowej, gdzie, w której szpalcie, na górze, na dole, w jakim wersecie, bo jedynie często słuchamy. Dlatego zachęcam do otwierania Bożego Słowa. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 1, werset 4. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Trzeci rozdział, teraz werset 2. Niech położy rękę na głowie swojej ofiary i zarżnie ją u wejścia do namiotu zgromadzenia, a synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dookoła. Albo też trzecia Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 13, także przewróćmy kartki, 4 rozdział, werset 13. A jeżeli cały zbór izraelski zgrzeszy nieświadomie i sprawa ta będzie zakryta przed oczami zgromadzenia i tak przekroczą jedno z przykazań pańskich czyniąc to, czego nie powinni czynić i ściągną na siebie winę, a potem wyjdzie na jaw ten grzech, który popełnili, wtedy zgromadzenie złoży cielca na ofiarę za grzech. Przywiodą go przed namiot zgromadzenia, a starsi zboru położą swoje ręce na głowie tego cielca przed Panem. Kapłan zaś zarżnie tego cielca przed Panem. Jeszcze ostatni werset z tego trzeciej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdział, werset 21. 16 rozdział, werset 21. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Złoży ręce na głowie. To powtarza się w tych fragmentach dotyczących składania ofiary. Dlaczego? Ponieważ to było takim symbolem przeniesienia grzechów ludu na tą ofiarę przebłagalną. I się podobnie mamy ten symbol przeniesienia naszych grzechów na tą ofiarę Jezusa Chrystusa, która została złożona 2000 lat temu na Golgocie. My jej nie powtarzamy, my jej nie potrzebujemy uzupełniać, my jej nie potrzebujemy przedłużać. Ona została złożona raz na zawsze, jak mówi Boże Słowo, jedną ofiarę za grzechy złożył Chrystus i usiadł po prawicy Bożej. Mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 12. Czy jest możliwe i potrzebne składanie tysiące razy podczas każdej niedzieli, podczas każdego nabożeństwa, ofiary ciała i krwi Chrystusa? Czy jest to w ogóle możliwe? Jak czytaliśmy, Chrystus jako Baranek Boży, On złożył raz na zawsze jedną ofiarę przebłagalną. Jedną ofiarę za grzech. Czy możemy dzisiaj oddawać cześć jakimś obrazom, jakimś rzeczom, jakimś symbolom? Czy możemy oddawać cześć temu chlebowi, temu winie? Czy możemy to czynić? Czy oddawanie czci jakiemuś opłatkowi nie jest bałwochwalstwem, z którym nie powinienem mieć nic wspólnego? Są rzeczy, które jasno i wyraźnie są w Piśmie Świętym powiedziane. Są to rzeczy, których nie powinniśmy się wstydzić mówić, jeśli to jest Boże Słowo. W Księdze Izajasza w 42 rozdziale, w wersecie 8 czytamy: Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanu. Nie oddam nikomu. Żadnemu najświętszemu sakramentowi, żadnemu obrazowi, żadnemu świętemu nie oddam. Dzisiaj przypominamy sobie o tym kontekście wkładania rąk. Jak nasze grzechy zostały złożone na Chrystusa jako ofiara przebłagalną. I dzisiaj, przystępując do Wieczerzy Pańskiej, chcemy również podziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, że nasze grzechy mogły być na Niego złożone. A my dzisiaj możemy w tym uczestniczyć. Tylko z Jego łaski. I że jest to uczynione raz na zawsze. Nie musimy tego powtarzać, nie musimy zabijać zwierząt, nie musimy prosić, aby arcykapłan raz w roku wszedł do świątyni i złożył ofiarę za nasz grzech. Nie musimy tego czynić. On złożył to doskonale, raz na zawsze. Co możemy dzisiaj uczynić? Możemy złożyć ofiarę pokutną. Możemy złożyć nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Czy chcemy to czynić? Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Jesteśmy wezwani, aby składać swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Panu Bogu. I to właśnie dzisiaj czynimy, pamiętając o ofierze Chrystusa, która została złożona raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Składamy Jemu ofiarę pochwalną, to jest owoc naszych warg. A w drugiej Księdze Kronik, w 29 rozdziale, w 29, 30 wersecie czytamy: Gdy też ofiara całopalna dobiegła końca, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali pokłon. Potem król Hiskiasz i naczelnicy nakazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i jasnowidza Azawa. Zaśpiewali więc z radością pieśń pochwalną, klękali i oddawali pokłon. Zaśpiewali z radością pieśń pochwalną. I my również chcemy śpiewać z radością pieśń pochwalną. Chcemy również oddawać Jemu hołd, wspierając innych w potrzebach, w modlitwach, okazując wzajemną troskę, miłość, tak jak Chrystus to uczynił również, dając nam przykład na krzyżu Golgoty. Nie wiem, czy jest wśród nas Artur?
Nie ma.
Nie ma dzisiaj. Będziemy chcieli modlić się o Artura. Mieliśmy spotkanie, rozmowę z nim, jeszcze jednym z bratem Zbyszkiem Gatkowskim w sobotę. Chcemy modlić się o małą Lidzię, która się urodziła w piątek. Drodzy, jak już czytaliśmy z listu do Hebrajczyków z 6 rozdziału, z 1 i 2 wersetu, dzisiejsze słowo dotyczy początków nauki o Chrystusie. Iluż z nas już jest latami chrześcijanami, może kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, a może niewiele słyszał, niewiele słyszał kazań, niewiele czytał w Bożym Słowie, niewiele się zastanawiał na temat nakładania rąk. A warto się zastanowić, ponieważ jest to początek nauki o Chrystusie. Jest to jeden z fundamentalnych tematów biblijnych, jak mówi to autor listu do Hebrajczyków. I w tym ważnym temacie panuje tak wiele zamieszania, chaosu, gdzieś tam, zupełnie nie zastanawiając się nad Bożym Słowem, nad odpowiedzialnością, nad powagą tego nakładania rąk. Każdy na każdego gdzieś nakłada ręce i jest fajnie. Warto to wszystko skonfrontować z Bożym Słowem. Dlatego dzisiejsze słowo, ponieważ jest dosyć trudne i również jest potrzeba przeglądu różnych tekstów i ze Starego, i z Nowego Przymierza, w związku z tym będzie to bardziej miało charakter wykładu, ale jakże potrzebnego wykładu w wyniku takiego chaosu, który w tym temacie gdzieś powstaje. Mówiliśmy o wkładaniu rąk w Starym Przymierzu, mówiliśmy o pierwszej sytuacji, przy której wkładano ręce na zwierzę ofiarne jako znak przebłagania, jako znak przeniesienia na to zwierzę grzechów ludu, jako znak utożsamienia się z tym zwierzęciem, takiego połączenia w tej ofierze przebłagalnej. To była pierwsza sytuacja, którą dzisiaj też wspominaliśmy sobie, pamiętając o symbolach, które przed nami stoją, ale przejdziemy do kolejnych sytuacji. Kolejna sytuacja opisana jest w 4 Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale. 4 Księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Czytamy wersety 18-23. W tym fragmencie będziemy mieć do czynienia z położeniem rąk przez Mojżesza jako wodza narodu izraelskiego, przez Mojżesza na Jozuego jako znak powołania go na nowego wodza Izraela. Jak też zobaczymy, w jaki sposób został powołany Jozue, że nie tyle przez Mojżesza, ile przez samego Boga, a Mojżesz jedynie był tym narzędziem w ręku Pana Boga. Czytamy 4 Księgę Mojżeszową, 27 rozdział, wersety 18-23. I rzekł Pan do Mojżesza: weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed Eleazarem, kapłanem, przed całym zborem, i na ich oczach ustanów go wodzem. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze synów izraelskich. Lecz przed Eleazara, kapłana, on przychodzić będzie, a ten będzie pytał dla niego Pana o wyrok Urim. Na jego słowa będą wychodzić, na jego słowo wychodzić, a on z nimi wszyscy synowie izraelscy i cały zbór. I uczynił Mojżesz, jak to rozkazał Pan. Wziął Jozuego i kazał mu stanąć przed Eleazarem, kapłanem, przed całym zborem. I położył na nim swoją rękę i ustanowił go wodzem, jak Pan powiedział przez Mojżesza. Drodzy, gdybyśmy czytali dłuższy fragment tej całej historii, to dowiadujemy się, kto tak naprawdę powołał Jozuego na wodza. I zobaczylibyśmy w tych poprzedzających wersetach, że uczynił to sam Bóg, nie Mojżesz. Uczynił to sam Bóg. Bóg wyznacza Jozuego w jaki sposób? Dlaczego? W odpowiedzi właśnie na modlitwę Mojżesza, która jest tam w poprzedzających wersetach. I położenie ręki na Jozuego, czy też rąk na Jozuego przez Mojżesza było takim zewnętrznym symbolem dokonanego już wcześniej przez Pana Boga wyboru nowego wodza Izraela. Czy to nałożenie rąk przez Mojżesza miało jakieś duchowe przesłanie? Miało jakieś duchowe znaczenie przed Bogiem? Warto zadać sobie takie pytanie. I kiedy patrzymy na teksty biblijne, to widzimy, że nałożenie rąk wskazywało na takie duchowe zespolenie, na duchowe przeniesienie autorytetu przywództwa z Mojżesza, który odchodził do wieczności, na Jozłego, nowego wodza Izraela. Przeniesienie tego autorytetu jako wodza izraelskiego. Przeniesienie ducha mądrości z Mojżesza, wkładającego ręce na Jozłego, na którego on te ręce wkładał. Czytamy w dwóch tekstach biblijnych o tym. Czwarta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, werset 20, który już był odczytany. Czwarta Mojżeszowa, 27-20. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze synów izraelskich. I piąta księga Mojżeszowa, werset 6, rozdział 34, werset 9. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 34, werset 9. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. Zobaczmy, dlaczego Jozue był pełen ducha mądrości? Ponieważ Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Pan Bóg użył tego momentu na obdarzenie go tym duchem mądrości. Na obdarzenie go dostojeństwem, czyli tym autorytetem, jaki posiadał Mojżesz również jako wódz Izraela. Zadziało się to przy wkładaniu rąk. W jakich jeszcze sytuacjach Starego Przymierza mamy do czynienia z wkładaniem rąk? Na kogo i dlaczego? Otóż kolejny fragment będzie opisywał kładzenie rąk jako znak błogosławieństwa potomstwa i również wyznaczenia pierworództwa, czy też wyznaczenia dziedzica wśród tego potomstwa. Będziemy czytać o patriarze Jakubie, który wkładając ręce na swoich wnuków błogosławił im obojgu. Ale poprzez włożenie prawej ręki na młodszego wnuka Efraima udziela mu błogosławieństwa, objęcia pierworództwa, mimo tego, że był młodszy, czyli dziedziczenia. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 48 rozdziale, w wersecie 14 do 16. Pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział, werset 14 do 16. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny. I błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, niech się zaroi od nich ziemia. Jakub pobłogosławił swoich wnuków. Pobłogosławił i wyznaczył pierworództwo młodszemu. W jakich jeszcze okolicznościach w Starym Testamencie mamy do czynienia z wkładaniem rąk? Mamy kolejny fragment, drugą Księgę Królewską chcielibyśmy otworzyć. 13 rozdział, druga Księga Królewska, 13 rozdział, wersety od 15 do 17. Druga Księga Królewska, 13 rozdział, wersety 15 do 17. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Efek doszczętnie. Z jakim, w jakich okolicznościach mamy do czynienia z wkładaniem rąk? Jest to na znak zwycięstwa narodu izraelskiego. Wskazanego, przepowiedzianego zwycięstwa. Elizeusz kładzie swoje ręce na rękach króla izraelskiego Joasza na znak przyszłego zwycięstwa. W jakich jeszcze okolicznościach w Starym Przymierzu? Czwarta Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, przeczytajmy. Wersety 10 do 11. Czwarta Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Wersety 10 do 11. I przyprowadzisz Lewitów przed Pana, synowie izraelscy zaś położą swoją rękę na Lewitów. Potem Aaron ofiaruje Lewitów Panu jako ofiarę od synów izraelskich i będą pełnili służbę dla Pana. W jakich okolicznościach mamy tutaj do czynienia z składaniem rąk? Czytamy, że to dotyczy takiego znaku wyznaczenia do służby dla Pana Boga. Synowie izraelscy mieli kłaść ręce na Lewitów, aby ich wyznaczyć do służby. To są takie wybrane fragmenty ze Starego Przymierza, bo chcemy jeszcze poświęcić czas na przejście do tego, co działo się w Nowym Testamencie, co dotyczy również Kościoła Pańskiego i również tego, co miało miejsce w tym okresie przejściowym, kiedy przed Chrystus jeszcze wypełniał Stare Przymierze. I w różnych okolicznościach również nakładał ręce. Dlatego przechodzimy do drugiego takiego bloku tematycznego, związanego z nakładaniem rąk, mianowicie kładzenie rąk przez Chrystusa, który przyszedł, aby wypełnić to stare przymierze i ustanowić nowe. Co było celem przyjścia Chrystusa? Czasami możemy mieć wrażenie, że miał różne cele. Tak, może błogosławić dzieci, może rozmnażać chleb, może uzdrawiać. Ale popatrzmy na Boże Słowo, co było Jego fundamentalnym, głównym, najistotniejszym celem, a wszystko inne, co istniało, to były jedynie znaki towarzyszące, które mogły mieć miejsce. Miały miejsce na tyle, na ile wypełniały proroctwa Starego Testamentu. Proroctwa o przyjściu Mesjasza, w którym miały być skupione i wypełnione określone znaki. Znaki Jego Mesjaństwa. A po co przyszedł? W Ewangelii Mateusza 18:11 czytamy. Ewangelii Mateusza 18:11. Czytamy Ewangelię Mateusza, według Mateusza, 18 rozdział, 11 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. To było celem Jego przyjścia, aby zbawić to, co zginęło. Ale jakie znaki miały towarzyszyć temu Mesjaszowi, który miał przyjść? Zgodnie z proroctwami Starego Testamentu. Co musiało się wypełnić o sobie i życiu tego Mesjasza? Otóż prorok Izajasz mówi na przykład tak, w rozdziale 35, prorok Izajasz w rozdziale 35, w wersetach 4-6 mówi tak, Księga Izajasza 35, rozdział, wersety 4-6, może druga część 4 wersetu do 6. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. To miało wypełnić się znakach mesjaństwa Chrystusa. Te wszystkie rzeczy miały być uczynione przez Chrystusa dla naszego ciała. Indywidualnie, nie na zawsze, bo mimo tego, że na krzyżu Golgoty dokonało się zwycięstwo nad wszystkim, co zniszczył diabeł i zniszczył grzech człowieka w raju, to pewne skutki tego grzechu będą nam towarzyszyły do czasu spotkania naszego z Chrystusem. O tym mówi wyraźnie Boże Słowo, że całe stworzenie wespół boleje aż dotąd. Dlatego bolejemy. Dlatego chorujemy. Dlatego ziemia rodzi jeszcze osty i trujące grzyby. Stworzenie całe boleje. Ale w jakich okolicznościach Chrystus nakładał ręce? Mamy kilka takich wskazówek z Ewangelii. Po pierwsze, przy błogosławieństwie dzieci. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, przeczytamy werset 13-15. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, werset 13-15. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Mamy jeszcze opisane w Ewangelii Marka, bodajże Łukasza, w 18 rozdziale. Przyniosono dzieci, aby Chrystus wkładał na nie ręce. Na znak czego? Przekazania błogosławieństwa. Błogosławienia im. Życzenia im tego, aby kroczyli Jego drogą. Aby im się powodziło cieleśnie w tym życiu. Bo często z tym jest kojarzone błogosławieństwo. Ale błogosławieństwo jest często również przez cierpienie. Błogosławieństwo jest przez kształtowanie naszego charakteru. On chciał w ten sposób błogosławić dzieciom. Powiedział, że do takich należy Królestwo Niebios. I na znak tego błogosławieństwa nakładał ręce na dzieci. W jakich jeszcze okolicznościach Chrystus jako Mesjasz wypełniał te znaki swojego mesjaństwa i nakładał ręce? Przy uzdrowieniu, czy też przy uzdrawianiu. Warto zadać sobie pytanie, czy Chrystus jako Mesjasz, kiedykolwiek, kiedy do Niego przynoszono chorych, kiedy On przychodził, aby wypełniać ten znak swojego mesjaństwa i uzdrawiał chorego, czy temu choremu było trochę lepiej? Czy temu choremu, czy ten niewidomy trochę lepiej widział? Czy ten ślepy lepiej widział, a ten chromy lepiej chodził? Czy też zaczynał lekko wstawać i potrzebował rehabilitacji? Czy ten niemy zaczynał próbować coś mówić, ale jeszcze mu nie wychodziło? Czy ten, który był objęty trądem, nagle ten trąd się zmniejszył? Nie. Kiedy Chrystus uzdrawiał, to było uzdrowienie pełne. To było uzdrowienie całkowite. Pamiętajmy, jeżeli coś nazywamy uzdrowieniem Bożym, to nie róbmy z Boga kogoś, kto nie potrafi czegoś czynić doskonale. Nie róbmy z Niego znachora. On jest Bogiem, cudownym lekarzem. Czyni coś w cudowny sposób, całkowity. Kilkadziesiąt fragmentów Bożego Słowa o tym przekonuje. Uzdrowienie było pełne. Ewangelia Mateusza 8:3 na przykład, jeden z kilkudziesięciu fragmentów, mówi tak. Ewangelia Mateusza 8:3. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, abyś był oczyszczony, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Natychmiast. Ktoś może próbować gdzieś mówić, no ale przecież Chrystus jak uzdrawia, to może garb być trochę mniejszy, albo trochę lepszy wzrok. I na usprawiedliwienie wyszukuje się fragmentów biblijnych i jednym z takich fragmentów, może nawet chyba jedynym, który próbuje się usprawiedliwić tego typu praktykę i ograniczyć tą moc Chrystusa do fragmentu z Ewangelii Marka, z 8 rozdziału, wersety 22-25. A kiedy czytamy ten fragment, otwórzmy go, Ewangelia Marka, 8 rozdział, wersety 22-25. To zadajmy sobie pytanie, czy tutaj uzdrowienie było pełne i czy to uzdrowienie miało miejsce podczas jednego spotkania, jednego wydarzenia? Zadajmy sobie takie pytanie. I przyprowadzili do niego ślepego i poprosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał: czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł: spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. A potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Chrystus najpierw używa rąk, potem pluje w oczy i dokonuje podczas jednego spotkania pełnego, doskonałego uzdrowienia. Takim jest Chrystus. Pytanie, czy o uzdrowieniach zawsze decydowała wiara? Wiara uzdrawianego? Albo wiara uzdrawiających? Czy też suwerenna decyzja Boga? Co decyduje? Bóg czy człowiek? W jednym wypadku czytamy o uzdrowieniu mimo niedowiarstwa. Marka 6, rozdział, werset 5b do 6. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu. Dziwił się ich niedowiarstwu. Pytanie, czy Chrystusa podstawową służbą było uzdrawiać i czynić to tylko przez nałożenie rąk i zawsze wszystkich, którzy stawali na jego drodze? Nie, bo on nie po to przyszedł. Nie po to przyszedł, aby ludzie byli zdrowi i bogaci. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło, ale takie znaki towarzyszyły jego mesjańskiej mocy. Pewnego razu przybył do sadzawki zwanej Betesda. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 5 rozdziale od 3 wersetu. Czytamy, że przy tej sadzawce co się działo? Leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Kiedy schodził anioł, poruszał wodę, ta osoba, która pierwsza zdążyła wejść do tej wody, była uzdrawiana. Wielu czekało na poruszenie tej wody. Uzdrawiany był jedynie ten, kto pierwszy wchodził do wody. I Pan Jezus, widząc to, nie uzdrawia wszystkich, którzy nie zdążyli, którzy nie dali rady. Nie nakłada na nikogo nawet rąk. On nie musi posługiwać się zawsze takim samym symbolem. On jest suwerennym Bogiem. On nie jest ograniczony. Mówi do jednego z nich. Wybiera jednego z nich, który nie daje rady nigdy zdążyć. W wersecie 8 czytamy, że rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Do jednego z nich wybrał. Mnóstwo fragmentów mówi i wyraźnie wskazuje i zawsze pokazuje uzdrowienie całkowite. Bardzo często z towarzyszącym znakiem nakładania rąk na chorego. Uzdrowienie natychmiastowe. Uzdrowienie pełne. Nie ma podróbek. Kiedy Chrystus to czyni, nie ma czegoś. trochę. Jest albo wszystko, albo nic. Kolejny fragment, w którym Jezus nakłada ręce przy kolejnej sytuacji. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, werset 23-25. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, werset 23-25. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego, a gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. Chrystus, na jego słowo, natychmiast byli wskrzeszani ludzie. To kolejny moment, w którym Chrystus bierze za rękę, tak, tym razem tą dziewczynkę, córkę Jaira, i wskrzesza ją z martwych. Także mamy do czynienia tutaj, no może nie tyle z nakładaniem, ile z ujmowaniem za rękę. Tak działo się podczas ziemskiej służby Chrystusa. On wypełniał znak swojego mesjaństwa, między innymi wskazanego w księdze Izajasza, proroka Izajasza. Boże proroctwa spełniały się na Chrystusie. Jan Chrzciciel miał to potwierdzone, że właśnie przyszedł Mesjasz, który wypełnia te znaki. Ale jeszcze nie ma Kościoła, w którym my dzisiaj jesteśmy. Mamy utworzony Kościół. Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy. Co dzieje się w tym temacie podstawowych, fundamentalnych nauk o Chrystusie w momencie, kiedy zaistniał Kościół? Warto zadać sobie takie pytanie. Jeżeli to jest fundament, bez którego nie powinniśmy iść dalej. Czy Chrystus, odchodząc z tej ziemi, nie obiecał przypadkiem, że każdy wierzący w każdym czasie, w każdym miejscu będzie nakładał ręce na chorych i ma to czynić? Niektórzy mówią, że tak. Ale spójrzmy na Boże Słowo. Ewangelia Marka, 16 rozdział, czytamy wersety 14-18. Ewangelia Marka, 16 rozdział, werset 14-18. Na koniec ukazał się 11 uczniom. Gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Będą towarzyszyć Kościołowi Pańskiemu. Takie właśnie znaki. Tym wierzącym, którzy w Dniu Pięćdziesiątnicy czekali najpierw na przeobleczenie mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty nie stąpi jeszcze do ich serc, nie byli ludzie nowonarodzeni. Nie ma nowonarodzenia bez Ducha Świętego. Nie ma narodzenia z Ducha bez Ducha. Duch Święty nie był jeszcze stąpił, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ewangelia Jana 7,39. Nastąpiło uwielbienie Chrystusa, zasiadł po prawicy Bożej, zesłał Ducha Świętego. Nastąpiło nowonarodzenie. Zrodzenie Kościoła z ludzi, którzy doświadczyli wylania Ducha Świętego. Wcześniej nie był jeszcze stąpił, mówi Boże Słowo, bardzo wyraźnie. Na nikogo. Chyba, że tymczasowo. Na proroka, na króla, na sędziego w Starym Przymierzu. Ale nigdy do. Jak to powiedział Pan Jezus, teraz przebywa wśród was ten Duch Prawdy, ale będzie w was będzie w was. Teraz wśród was, a będzie w was. Nie był jeszcze w nich. I takie znaki miały towarzyszyć Kościołowi. Podobnie jak Kościołowi do dzisiaj ma towarzyszyć znak prześladowania. Jest to znakiem Kościoła. Bo ci, którzy są w Chrystusie, mają obietnicę. Prześladowania znosić będą. Znoszę prześladowania? A kiedy zapytałby mnie chrześcijanin, albo miałbym to powiedzieć przed chrześcijaninem z Syrii. Bracie, ja znoszę tak wielkie prześladowania. Co ten chrześcijanin z Syrii by miał nam do powiedzenia? Co mógłby powiedzieć na nasze słowa? Może nie potrafiłby już nic więcej wypowiedzieć. A pomyślałby sobie, bracie, bracie, ty nie wiesz, co to prześladowanie. Jak kolega na ciebie splunie, a mąż się nie odezwie, to ty nie wiesz, co to jeszcze prześladowanie. W różnej intensywności, w różnych okresach historii, w różnych sytuacjach miały miejsce różne prześladowania. Albo niemalże ich brak. Mimo tego, że była obietnica, ci, którzy są w Chrystusie, prześladowanie znosić będą. Podobnie jak czytamy obietnicę tego, że do czasu Chrystusa wszyscy ludzie będą po prostu żyć normalnie, cieszyć się swoim cielesnym życiem, zakładać domy, rodziny. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, 26 wersecie mamy to obiecane. Łukasza 17 rozdział, werset 26-27. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedni pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Tak będzie za dni Noego. Co? Będą ludzie pić, jeść, żenić się, za mąż wychodzić. Czy na tej podstawie mamy prawo wbudować w ten tekst doktrynę, że podczas powtórnego przyjścia Chrystusa wszyscy ludzie będą się żenić i za mąż wychodzić, nie będzie kawalerów i pani. Nie mamy prawa takiego powiedzieć, ponieważ tekst tego nie mówi. Mówi, że takie rzeczy będą się działy. I nie wkomponowujmy nigdy w teksty biblijne to, czego te teksty nie mówią. Jeżeli Pismo Święte mówi, że prześladowania chrześcijanie znosić będą, to dopóki przyjdzie Chrystus, te prześladowania będą. Ale niekoniecznie w Syrii, tak samo jak w Polsce. Niekoniecznie w V wieku, tak samo jak w X. Jeżeli powiedziane jest, że ludzie będą się żenić i za mąż wychodzić, to tak będzie. A nie wszyscy. Nie zawsze. Jeżeli jest powiedziane, że Kościołowi będą towarzyszyć takie znaki, to znaczy, że będą. Będą nakładać ręce na chorego. Jak jest ktoś chory, to ma dokładnie instrukcję taką bardzo prostą, bardzo wyraźną, liście Jakuba. Niech przywoła starszych zboru. Nie każdy na każdego. Niech przywoła starszych zboru. Niech się modlą. To są rzeczy towarzyszące Kościołowi. Węże brać będą? Czy to znaczy, że mamy wszyscy brać węże? Będą pić coś trującego i nie zaszkodzi? Czy to znaczy, że teraz mamy brać coś wszyscy trującego i mówić, Panie, pomodlę się, a nam mi nie zaszkodzi? Demony wyganiać będą? Z kogo? Zawsze w przypadku Chrystusa było to z osób opętanych, niewierzących. Jakże straszna jest nauka tuż przed przyjściem Chrystusa, że wierzący mają demony. Znak czasów ostatecznych. Ogołocenie mocy Chrystusa, który czyni własnością nasze serce. Kto dokonywał nakładania rąk w życiu pierwszego Kościoła? W jakich okolicznościach? Przypatrzmy się temu, co mówi Boże Słowo. Kto tego dokonywał w tym już utworzonym Kościele? Dzieje apostolskie 5:12. Dzieje apostolskie 5:12. Dzieje apostolskie 5:12. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Albo Dzieje apostolskie 28:8. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a położywszy na niego ręce, uzdrowił go. Ręce apostołów i starszych były używane przez Pana podczas różnych cudów, podczas wskrzeszenia zmartwych, podczas uzdrowienia. Możemy czytać kolejne fragmenty, ale przejdziemy dalej. Podczas nie tylko cudów, nie tylko podczas wskrzeszenia czy uzdrowienia przez ręce apostołów, ale również podczas wyznaczania diakonów i starszych. I również to czynili wtedy tylko apostołowie. Byli na to wyznaczeni. Taka była ich rola. Cały zbór, Dziejów Apostolskich dokonuje wyboru diakonów. Nawiasem mówiąc, warto przyjrzeć się takim fragmentom biblijnym, które mówią o wyborze, który dokonywał się w zborach pańskich. Żeby zbór mógł dokonywać wyboru spośród siebie, to zbór dokładnie musi wiedzieć, kto należy do zboru. Wybrał spośród siebie. Cały zbór, zgromadzenie wybrało diakonów, jakich pełnych Ducha Świętego. Braci, którzy mieli opiekować się wdowami, braci wyselekcjonowani do służby duszpasterskiej, socjalnej, takiej opieki nad wdowami, usługiwania przy stołach. Jeżeli cały zbór dokonał ich wyboru, to czy cały zbór nałożył na nich ręce? Nie. Boże Słowo mówi wyraźnie w wersecie 6, że tych stawili przed apostołami. Zbór dokonuje wyboru, ale przyprowadza do apostołów. Stawia przed apostołami, którzy pomodlili się, włożyli na nich ręce. Dzieje apostolskie 14, rozdział 23, czytamy, aż gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych. Tak czynili apostołowie. Przez wkładanie rąk wyznaczali w każdym zborze starszych. W jakich jeszcze okolicznościach w tym powstałym nowym kościele, kościele chrześcijańskim, w Dziejach Apostolskich opisanym, ma miejsce nakładanie rąk? Również tylko apostołowie wkładali ręce w wyjątkowych przypadkach podczas narodzenia z Ducha Świętego, inaczej otrzymania Ducha. Nie zawsze musiało otrzymaniu Ducha, czy też narodzeniu z Ducha Świętego osób towarzyszyć wkładanie rąk. Zazwyczaj tak się nie działo. Ale w kilku wypadkach, szczególnie w momencie, kiedy mamy do czynienia z kolejną grupą, która zostaje przyłączona do Kościoła, czyli Samarytan, Pogan, czy też wierzących Starego Przymierza, tak zwanych uczniów Jana, czytamy o wkładaniu rąk przez apostołów, czy przez apostoła Pawła w przypadku tych wierzących Starego Testamentu. Gdzie apostolskie 8 rozdział czytamy, werset 17 do 19. Dzieje apostolskie 8 rozdział, werset 17 do 19. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielony przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Wkładani na nich ręce. Na tych, którzy w Samarii uwierzyli, że ten Mesjasz, który przyszedł, ten Jezus Chrystus, to jest właśnie tym obiecanym Zbawicielem. Oni to uwierzyli. To uwierzyli. Ale nie nastąpiło jeszcze zrodzenie z Ducha, które zawsze jest z Duchem, które zawsze jest przez Ducha. Wtedy posyłają po apostołów. Dlaczego posyłają po apostołów, a sami nie nakładają rąk na Samarytan? Ponieważ są apostołowie, zostali do tego wyznaczeni i przybywają w swoim autorytecie. Autorytecie danym przez Pana. I Samaria otrzymuje Ducha Świętego. Samarytanie otrzymują Ducha Świętego. Samarytanie, w Samarii następuje zrodzenie tych, którzy uwierzyli, z Ducha Świętego. Nowonarodzenie. Nie ma. To nie byli ludzie, którzy byli własnością Chrystusa, nie mieli Ducha. To jest paradoks. To jest straszne. Straszne nauczanie. Ci, którzy należą do Chrystusa, mają Ducha. Rzymian 8, rozdział 9, werset. Mówi o tym, że 9, 10, że Chrystus jest w was, jeśli Duch Boży mieszka w was. Nie ma Chrystusa w nas, jeśli Ducha Bożego nie ma w nas. Boga się nie rozdziela na trzy kawałki. Ojca, Syna i Ducha. To Bóg zamieszkuje. Dopiero czyni nas tu swoimi dziećmi. Dlatego czytamy o wkładaniu rąk podczas narodzenia niektórych z Ducha Świętego. Ale kolejny fragment również pokazuje mężczyzn. Zawsze zwróćmy uwagę, że pokazywani są mężczyźni, wyznaczeni do tej roli. Jako starsi, jako apostołowie, zawsze mężczyźni. Tym razem mężczyźni, którzy byli nauczycielami w konkretnym zborze i wysyłali z tego zboru apostołów na misję. Dzieje apostolskie 13, rozdział, werset 1 do 3. Dzieje apostolskie 13, rozdział, werset 1 do 3. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami nauczycielami Barnaba i Simeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, tetrarchą i Sałą. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Kiedyby wśród nas ktoś otrzymał powołanie, aby iść i być misjonarzem, może w jakimś kraju islamskim, może w miejscu, gdzie będzie naprawdę doświadczał prześladowania, groźby śmierci, groźby więzienia. Jako starsi powinniśmy poprosić tę osobę, pomodlić się przed całym zborem, nałożyć ręce i wyprawić do tej misji. Ale tu mamy do czynienia z księgami historycznymi. Księga Dziejów Apostolskich, Ewangelii to księgi historyczne. Księgi, które mają nas czegoś uczyć poprzez te historie, ale które nigdy nie mogą stać w sprzeczności, historie, doktryny z nich budowane, nigdy nie mogą stać w sprzeczności z fragmentami, które jasno i wyraźnie zostały przekazane w celu nauczania, czyli z listami apostolskimi. Dlatego kolejny punkt to nauka listów apostolskich, czyli ksiąg nauczających odnośnie nakładania rąk. Dlaczego tak bywało w Dziejach Apostolskich, że nie wszyscy wierzący kładli ręce na wszystkich wierzących, tylko w swoim autorytecie czynili to apostołowie i starsi? Dlaczego tak bywało? List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 7 werset to wyjaśnia. Hebrajczyków 7:7. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Ci, którzy są, mają ten autorytet nadany przez Pana, mają błogosławić tym, którzy są wysyłani do jakiejś służby, którzy są błogosławieni, którzy poprosili o modlitwę, o uzdrowienie. Bo mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Nauka nakładania rąk nie jest taką nauką, którą nie trzeba zgłębiać, nad którą się nie trzeba zastanawiać i po prostu każdy na każdego może nakładać ręce. Jest nauką bardzo poważnie traktowaną w listach apostolskich. Na tyle poważną, że starsi zboru, duszpasterze, w tym Tymoteusz, mieli odpowiedzialność przed Bogiem wybierać osoby, na które mają nakładać ręce. Nie nakładać na każdego. Wybierać, selekcjonować. Podchodzić do czego? Do tego z olbrzymią bojaźnią i drżeniem, z powagą. Pismo powiada w liście do Tymoteusza, z pierwszy list do Tymoteusza, 5:22. Rąk na nikogo pośpiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Czy jest możliwe stać się uczestnikiem cudzych grzechów przez wkładanie rąk, przez zjednoczenie nakładającego ręce z osobą, na którą nakłada się ręce? Pamiętamy to, co działo się w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu? Pismo Święte zdaje się na to wskazywać, sugerować taką ewentualność poprzez te fragmenty, które czytaliśmy ze Starego Przymierza. Czy pamiętamy, jak Mojżesz przenosił swoje dostojeństwo i mądrość od Pana, ducha mądrości, poprzez nałożenie rąk na Jozuego? Czy pamiętamy, jak nakładanie rąk na ofiarę starotestamentową było znakiem przeniesienia grzechów ludu na tą ofiarę? Jeżeli nakładanie rąk jest jedną z podstawowych nauk chrześcijańskich, to nie wolno tej praktyki zaniedbywać. Trzeba ją z bojaźnią i drżenią bardzo poważnie przeanalizować w Piśmie Świętym i do niej się stosować. I my też musimy, jako starsi, nad tym się zastanawiać i to realizować, tak jak jest napisane. Z drugiej strony, jest to tak fundamentalne nauczanie, że nie wolno nam tej praktyki traktować lekko, nieodpowiedzialnie i zezwalać na samowolkę w tej kwestii. Pismo Święte jasno i wyraźnie się wypowiada. Warto zadać sobie zawsze wiele pytań związanych z tym, zanim będziemy przechodzić do tej zalecanej przez Boga praktyki, która powinna mieć miejsce w Kościele. Na przykład pytanie, czy kiedykolwiek kobiety były wyznaczone do tej roli? Czy kiedykolwiek kobiety nakładały ręce? Czy kiedykolwiek kobiety były apostołami starszymi? Czy ręce były nakładane na wszystkich w każdej sytuacji? Czy gdziekolwiek nakładano chociaż raz ręce w celu wyganiania demonów? Nigdzie. Nigdzie w Piśmie Świętym. W praktykach stosowanych tak. I to jeszcze w tak zwanym opętaniu chrześcijan, w diabelskiej nauce. Ale tego nie ma w Piśmie Świętym. Czy jestem starszym zboru, aby nakładać ręce z modlitwą o uzdrowienie ciała, jeśli taka jest wola Boża i taka jest prośba osoby chorującej? Niech przywoła starszych zboru. Chcielibyśmy zadawać pytania. A tam pytania tekstowi biblijnemu. Chcielibyśmy temu tekstowi być posłusznymi. Mimo tego, że dużo łatwiej by było nie zastanawiać się. Dużo łatwiej by było wprowadzić relatywizm. Ty tak, a ja tak. A może wszyscy się lubimy, to wszyscy na każdego, w każdej sytuacji nakładamy ręce. Boże Słowo daje wytyczne. Chcielibyśmy z bojaźnią i drżeniem podchodzić do podstawowej, fundamentalnej nauki, która powinna nam towarzyszyć. Amen. Zapraszam do stawienia modlitwy.